I zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, trzy przemiłe panie, mamy, szczęśliwe mamy, Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa, pani Mariola Toczyska, mama Kuby, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Izabela Remiszewska, mama Pawła.
Szczęść Boże.
I pani Alicja Hajewska, mama Antka. Trzy panie, trzech synów. Skąd właściwie się poznałyście? To znaczy, co was połączyło? Czy to znałyście się wcześniej, czy też połączyłyby was dzieci?
Nie znałyśmy się wcześniej. Poznałyśmy się już w stowarzyszeniu. Mhm. Stowarzyszenie właśnie powstało 2,5 roku temu. Formalnie działa od 2,5 roku, a praktycznie znamy się od 3 lat. Wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy z inicjatywy właśnie dwóch osób praktycznie, mojej i Agaty Bilińskiej. My we dwie. Ja myślałam o tym dużo wcześniej z mężem. Myśleliśmy przez 4 lata właśnie o takim stowarzyszeniu, żeby zrobić coś dla naszych dzieci, ale wydawało nam się, że sami po prostu nie damy rady. I w momencie, kiedy spotkałam drugą osobę, która też by coś chciała zrobić, no w tym momencie powstało stowarzyszenie. I właśnie obydwie te mamy dołączyły do naszego stowarzyszenia.
To po co wam to stowarzyszenie? Bo tak generalnie ludzie mówią tak, no takie sformalizowane, to co, stowarzyszenie czemu ma służyć?
To stowarzyszenie właśnie temu ma służyć, żebyśmy mogli porozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, o czym mówią. Mhm. Bo w zasadzie wszyscy wiedzą, co to jest zespół Downa. Ale tak mi się tylko wydaje. Oni widzą, widzą skośne oczy i upośledzenie umysłowe i to jest koniec tego, co oni wiedzą. No i często ich skojarzenie to jest takie, że kojarzy im się jeszcze ze szkoły takie przezwiska, ty Downie. Prawda?
No tak. I, znaczy, no
i
nie
to,
tylko ze
to
szkoły,
pokutuje.
No.
I wielu rodziców właśnie spotykam się z takimi zdaniami, że woleliby, żeby ich dziecko miało cokolwiek innego, ale nie zespół Downa. Jest to po prostu tak negatywnie odbierane. Zupełnie nie wiem dlaczego.
Znaczy, my nie rozstrzygniemy dlaczego, bo no, trudno tak. Nam powiedzieć, bo tutaj trzeba by postawić tych wszystkich, przepraszam za wrażenie, idiotów, którzy w ten sposób podchodzą do dzieciaczków. Zresztą myślę, że do wszystkich osób z niepełnosprawnością. Teraz jest to fajne takie sformułowanie, że nie mówi się osoby niepełnosprawne, tylko osoby z niepełnosprawnością. Bo są to osoby. A nie osoby gorsze, tylko osoby, które no, mają niepełnosprawność. My też zawsze powtarzamy, że każdy z nas ma jakąś wadę i trudno nam powiedzieć, czy wada charakterologiczna to nie jest gorsza czasami niż niepełnosprawność ruchowa, czy też ograniczenie intelektualne. Natomiast wasze stowarzyszenie, zawsze się oczywiście przy okazji tych stowarzyszeń zastanawiam. Jakkolwiek oczywiście współuczestniczyłem w powstawaniu takich różnego rodzaju sytuacji i różnych grup i formalizowaniu ich działalności, to zawsze zastanawiam się, jakim cudem wy jeszcze znajdujecie siłę i czas na to, żeby w tej formie znajdować jakąś... No, jest to dla was kolejna forma aktywności w tym względzie. To więc i to jest kolejny powód do tego, żeby poświęcić ileś czasu nie tylko na własne dziecko, które jest, no powiedzmy szczerze,
no,
wymaga czasu, ale jest również, że poświęcacie również, macie mnóstwo czasu i energii dla innych, bo to jest stowarzyszenie nie tyle dla pani Mariolo, ale z myślą o to właśnie o tych innych, żeby coś jeszcze siebie dać. Jakim cudem wy to się dzieje z was? Skąd się to bierze?
Ja myślę, że to jest takie koło samonapędzające się. Mhm. Po prostu ja czerpię energię z tego, jak to fajnie wychodzi. Ile osób, w tym uczestniczy, ile osób potrafiliśmy wyciągnąć z dołka, ile osób uwierzyło w siebie, uwierzyło w swoje dziecko, ile osób zakochało się w swoim dziecku. To jest fascynujące. Po prostu z tego bierzemy energię.
Dobra, to ja chciałbym teraz posłuchać waszych historii. Znaczy ja chciałbym. Chciałbym, żeby słuchacze usłyszeli wasze historie. Pani Mariola jest tutaj tą mamą, która dowiedziała się w którym momencie, że Kuba
dopiero po urodzeniu.
Od razu?
Od razu po
urodzeniu. Jak to wyglądało? Rozumiem, że przyszedł lekarz i powiedział pani Mariolo...
No najpierw dziecko pojechało sobie na noworodki. Dopiero po 2-3 godzinach przyszła pani i nie powiedziała tego dosłownie. Powiedziała, że dziecko ma dziwne rysy twarzy. Po czym nastąpiło milczenie. No i pytanie wyszło ode mnie, czy dziecko ma zespół Downa.
Czy pani miała jakąkolwiek przesłankę do tego, żeby podejrzewać, że jest pani w grupie ryzyka?
Nie. Znaczy no, można by było. W grupie ryzyka, tak.
W 35 roku jest tak zwana grupa ryzyka.
Tak, ja urodziłam Kubę mając 37 lat, także no, byłam w grupie ryzyka.
Nie przychodziło do pani na myśl, żeby zrobić na przykład jakieś badania, które...
No, nie, nie, bo mam córkę 3 lata starszą od Kuby i w jej przypadku rzeczywiście miałam takie myśli. Myślałam o zespole Downa.
I robiła natomiast, pani badania?
Nie, nie robiłam żadnych badań. Natomiast w przypadku Kuby nawet mi do głowy nie przyszło, bo ta miała 2,5 roku więcej, urodziła się zdrowa, więc Kuba też będzie zdrowy.
Pani reakcja, rozumiem, że tak. Jest jeden szok poporodowy. To jest taka sytuacja, w której kobiety bardzo łatwo padają w depresję poporodową.
Bardzo, ale ja miałam bardzo dobrą pomoc psychologiczną w postaci mojego męża.
Był przy porodzie?
Tak, tak, był przy porodzie.
On dowiedział się pierwszy, czy pani pierwsza?
Ja pierwsza, bo jego już nie było. Musiał dzieci do szkoły wyprawić. Rano.
Pani reakcja. Pierwsza myśl.
Nie, to nieprawda.
Nieprawda.
To nieprawda. Na pewno się pomylili.
Zawsze...
To jest chyba taka reakcja obronna organizmu.
Znaczy próba wyparcia.
Próba wyparcia złej wiadomości.
No ale później tam przychodzi taki moment, kiedy no, trzeba w końcu przyjąć do wiadomości.
No później to jest takie, że się rzeczywistość miesza ze snem.
Tak.
We śnie nic się nie dzieje, prawda? Jest wszystko fajnie. No później się budzi i w końcu nie wiadomo. Rzeczywiście można wtedy wpaść w jakąś obsesję.
Rozumiem, że pan Józef pojawił się w którymś momencie.
On był cały czas. I cały czas mówił, żeby po prostu przyjmować wszystkie wiadomości pomalutku. Pomalutku. Nie wybiegać w przyszłość za bardzo. Nie myśleć o tym, co to dziecko będzie robiło, jak będzie miało 3, 4, 5, 15, 20 lat. Tylko brać to po kolei.
Ile pani miała wiedzy o tym, co to jest zespół Downa w momencie, kiedy... No, załóżmy, no to po tych kilku godzinach, kiedy no niestety no nie dało się tego wymazać ze świadomości.
Po kilku godzinach już miałam na łóżku książkę rozłożoną o tak. Pierwsza kartka była o wadach serca, bo dziecko było z wadą serca. Mhm. Od razu do operacji. A następna była, przeczytałam sobie krótką notatkę, przypomniałam sobie w zasadzie, bo z wykształcenia jestem nauczycielem przedszkola, także no wiedzę pedagogiczną mam, więc zespół Downa nie był mi obcy.
Pani rozważała, jak bardzo jest to choroba rozwinięta, tak to nazwę. Nie chcę tutaj używać innych słów. Bo są, i tutaj też, jak się obserwuje, zwłaszcza tutaj polecam stronę waszego stowarzyszenia, jeśli chcecie państwo zobaczyć, że są różnice pomiędzy dziećmi. I to widoczne różnice. Są różne dzieci. To nie jest tak, że, jak tak pani powiedziała, że mają skośne oczy, bardziej płaska twarz i w tym momencie wszystkie dzieci...
Wszystkie do jednego worka, takie same.
Są takie same i tak troszeczkę no, przypominają tych Chińczyków, czy te biedne dzieci z Afryki, które...
No to się nawet tak nazywa mongolizm, no, więc...
I mają brzuszki wydęte tak, po porodzie.
Generalnie, że to wszystkie takie same są. Nie, to są... Każde z nich jest naprawdę 100%
inne. Nie jest normalne podobieństwo do rodziców, do rodzeństwa. Tylko te skośne oczki tu.
I chcemy właśnie, żeby państwo też przekazać taką informację, że ten zespół jak gdyby dotyka każde dziecko indywidualnie, w różny sposób.
W różnym stopniu. I tego stopnia nie da się zdiagnozować od razu. Nie da się powiedzieć, że to urodziło się dziecko z zespołem Downa, będzie takie, takie i takie.
Ja zadam pani bardzo trudne pytanie. Czy pani, bo matka, kiedy pojawia się dziecko już na świecie, kiedy opuszcza to najbardziej przyjazne środowisko, jakie ma w całym swoim życiu, czyli łono matki, jest obdarzane taką, jak rozmawiam z kobietami, tego facet nie jest w stanie pojąć, żeby było jasne. To wy możecie tylko nam opowiadać. Obdarzacie procesu niesamowitym uczuciem. Rodzi się niesamowita więź z tym dzieckiem w momencie, kiedy ono się właśnie pojawia na świecie. I teraz być może kobiety, które nas słuchają, być może boją się tego momentu, takiej informacji i tej świadomości. Czy rzeczywiście ta miłość też pojawiła się w przypadku Kuby, tak jak w przypadku tej starszej córki, że powiedziała, że tu nie było momentu zawahania, czy też rzeczywiście jest taki moment szoku?
Jest. Jest taki moment szoku. Pojawiają się różne informacje z różnych stron. Jeżeli dziecko jest obarczone dodatkowymi wadami, tak jak w naszym przypadku dziecko miało wadę serca, nie dało się wyjąć z inkubatora. Tam cały czas spadała mu temperatura i od razu był odwieziony z oddziału na oddział kardiochirurgii do Warszawy. To w takim przypadku tak część osób znajomych, życzliwych mówi o tym, że no może by było lepiej, gdyby tego dziecka nie było. Może lepiej by było nawet, gdyby ono umarło. Co? Także no takie sytuacje się zdarzają. To ludzie nawet chcą dobrze. To nie można im zarzucić złych intencji. Oni jakby też chcą przygotować, bo różnie może być za chwilę. Także jeżeli ktoś jest też tak uczepiony, że to dziecko musi żyć, a później akurat jest inaczej, to też przeżywa szok. Także no tutaj trzeba tak to wypośrodkować. Że będzie, co będzie. No niestety, no. Niektóre rzeczy nie da się zmienić.
O ten moment, bo pani, tak jak powiedziałem, jest tym różni się od pani Izabeli i od pani Alicji, bo wy wiedziałyście wcześniej.
Tak.
Pani Izo, jak to było?
Ja dowiedziałam się, kiedy byłam w trzecim miesiącu ciąży. Na pierwszym badaniu USG doktor stwierdziła przezierność karku. Szybko trafiłam, na drugi dzień praktycznie poszłam do swojego lekarza prowadzącego i już za 2 dni byłam w Warszawie u profesora na prywatnej wizycie, który też stwierdził właśnie, właściwie to nam powiedział, że oby to tylko był zespół Downa. No i zasugerował zrobienie badań prenatalnych. No te badania zrobiłam. Okazało się, że jest to zespół Downa. Praktycznie wiedziałam przez pół roku ciąży.
Miała pani propozycję usunięcia ciąży?
Tak. Była taka propozycja, ale od razu stanowczo stwierdziłam, że nie wchodzi to w rachubę.
Ja przepraszam, że będę dopytywał, ale to jest dla mnie i myślę, że dla słuchaczy bardzo ważne, żeby to powiedzieć. To była pani decyzja, czy to była wasza decyzja?
To była...
Czy bardziej, znaczy pani po prostu była tak pewna, że powiedziała nie, nie, no.
Nie, to była moja i męża wspólna decyzja. Nie braliśmy w ogóle takiej rzeczy pod uwagę. Oczywiście był to dla nas szok wielki, no ale cóż, skoro Pan Bóg dał takie dziecko, no to trzeba je wychować. Mamy 2 starszych dzieci, syna i córkę. No ale skoro Pan Bóg dał 3 dziecko, no to...
To była ciąża nieplanowana, tak?
To znaczy...
Czy tak sobie myśleliście, no jak będzie, to będzie fajnie?
No, coś w tym stylu. Ale nie dopuszczałam w ogóle do siebie takiej myśli, żeby poddać się aborcji.
Dużo starsze dzieci są? Starsze?
Córka wtedy miała 7 lat. Nie, przepraszam, 8. A syn był w zerówce.
Czyli one już dosyć świadomie czekały na braciszka?
Tak, czekały. Chociaż nie wiedziały o tym, że będzie w jakiś sposób tam niepełnosprawny. Że będzie miał zespół Downa. Dopiero, no... Po porodzie szybko szukałam kontaktu z kimś. Po prostu potrzebowałam tego.
A była żeby... pani taka nadzieja, że Anusz Widelec to się nie sprawdzą te...
Była. Diagnozy. Była do końca.
Bo diagnozy, bo tutaj musimy jedną rzecz powiedzieć, że te diagnozy nawet przy badaniach prenatalnych dają wysokie prawdopodobieństwo, ale nie dają pewności.
Dokładnie.
Nikt nie może stwierdzić ostatecznie, że dziecko będzie miało zespół Downa. To nie ma takie stuprocentowe, że lekarz powie na 100%. No chyba, że w grę wchodzą jakieś już bardzo inne badania typu próbek, nie wiem,
tak,
genotypu.
Tak, to badania prenatalne na tym podlegają. Mhm.
Ale one mimo wszystko lekarze mówią, że też nie dają do końca 100% pewności. Jest taka nadzieja, pani Alicjo?
Znaczy... powiem tak, tonący brzytwy się chwyta. Mhm. I ja się też kiedyś chwyciłam tej brzytwy i stwierdziłam, będąc u genetyka i pytając o to, jaka jest możliwość tego, że ja nie mam dziecka z zespołem Downa, powiedział mi, że to jest znikome. oni się nie mylą w tym przypadku, że to są właśnie bardzo szczegółowe badania. On wtedy mi wytłumaczono, na czym one polegają, prawda? Że to się hoduje, coś tam, no, coś tam w tej chwili nawet nie umiem powtórzyć.
No, ale znów literatura medyczna, że tak pan mówi o prawdopodobieństwie.
Prawdopodobieństwo jest, tak, tak. Każdy się myli. Genetyk wykonujący jakieś tam badania też może się pomylić, może mogą być źle pobrane wody płodowe. To też ma duże znaczenie. No i zawsze jest ten 1%.
A jak to było w pani przypadku, kiedy pani się dowiedziała? To... Ja wiem, że to są trudne historie, ale...
To znaczy się już przerabialiśmy te historie. No. Ja dowiedziałam się, znaczy się będąc u ginekologa, moja doktor prowadząca stwierdziła, że dziecko jest okej, ale chyba będzie miało wadę z serca. I mówi, no wie pani, jest pani, można by było zrobić, jeżeli to by była wada, którą można by było operować w płodzie, to trzeba by było zrobić badania prenatalne, żeby zobaczyć, jaka to jest wada. Ja robiłam badania prenatalne pod kątem wady serca, a nie pod kątem zespołu Downa, bo przezierność pomiędzykarkowa wyszła idealnie, mieściłam się w normie, czyli pani doktor też odetchnęła, jak zrobiła to badanie i powiedziała mi, no wszystko w porządku, proszę się nie martwić, dziecko nie ma zespołu Downa, a właśnie pod tym kątem robiłam pani badanie. Aha, więc ja odetchnęłam pani. Tak, pani doktor odetchnęła, ja odetchnęłam. No mówię, dobrze, no w sumie można by było, jeżeli mam dziecku pomóc już, zanim się urodzi, to dlaczego nie? I dlatego zgodziłam się na badania prenatalne, chociaż zaznaczmy, że badania prenatalne... To nie jest tak hop, że my sobie idziemy, robimy badania prenatalne, bo po badaniach prenatalnych jest też bardzo dużo poronień.
Także one też są trzeba. Obarczone dużym ryzykiem.
Tak, tak, tu trzeba się zastanowić, idąc na badanie prenatalne też, bo jest tak, że wyjdzie się z badania prenatalnego i za 2 dni się poroni. To lekarze mówią też. No ale mając w świadomości to, że mogę pomóc dziecku, więc ja robiłam to badanie nie biorąc do głowy, że ja mogę stracić dziecko. I żeby było śmieszniej, to robiłam to badanie prenatalne, czyli pobieranie wód płodowych. W Warszawie to się robi 1 kwietnia. Fajna data, 1 kwiecień. No i miałam czekać na badania miesiąc czasu. No i 4 maja zadzwoniła do mnie pani z genetyki, informując mnie przez telefon, że będę miała dziecko z zespołem Downa. Zdążyłam tylko zapytać, czy będzie to chłopczyk, czy dziewczynka, bo mam 2 starsze córki, więc dobrze by było, żeby był chłopczyk. No i tak to się skończyło. Mieliśmy już wizytę na następny dzień w genetyce w Warszawie. Pani poinformowała, że proszę przyjechać jutro na tą i na tą godzinę, bo trzeba podpisać papiery, odebrać wszystko. No i pojechaliśmy z mężem. Nie dopuszczałam sobie jeszcze do myśli wtedy, że dziecko będzie z zespołem Downa. W ogóle wypierałam. Zresztą wypierałam przez całą ciążę tą informację. A jak właśnie widziałam to dziecko, to w najgorszym przypadku zespołu Downa. Tak sobie wyobrażałam swoje dziecko. Nie mogłam sobie wyobrazić go inaczej, tylko najgorszy stopień upośledzenia. No ale po porodzie okazało się, że nie jest aż tak źle, jak ja sobie to wyobrażałam, a zwłaszcza ciemnymi nocami, nie mogąc spać, no bo nie jest to informacja jakoś nie rzucająca się na człowieka. Jasne. To jest bardzo ciężkie, żeby po ciąży przychodzić ze świadomością tego, że urodzi się dziecko niepełnosprawne. Jest to bardzo trudne. Nie wiem, czy zgodziłabym się w tej chwili na badanie prenatalne. W tej chwili nie wiem. Gdybym wiedziała to, co teraz wiem, nie wiem, czy bym zgodziła się na badanie prenatalne, bo no jeżeli podchodzić do tego tak, że jeżeli wyjdzie po badaniach prenatalnych, że dziecko, jeżeli będzie miało wadę, to ja się go pozbywam, brzydko mówiąc, to robię to badanie prenatalne. Ale jeżeli chcę mieć to dziecko i wychowywać je, to nie wiem, czy to jest dobry sposób. W tej chwili się zastanawiam, po 4 latach zastanawiam się, czy było to dobre, czy nie. Gdyby ktoś mnie zapytał w tej chwili, żebym miała cośkolwiek doradzić, nie umiałabym doradzić.
Kiedy strach przeszedł w miłość? Bo ja rozumiem, że generalnie przez te pół ciąży pani po prostu bała się tego dziecka.
Bardzo. Bardzo. Bo ja, rodząc Antka, miałam prawie 42 lata. Więc tu przychodziło jeszcze to, że ja nie będę młodsza, tylko będę coraz starsza, prawda? Dziecko będzie wymagało ode mnie dużego poświęcenia i zaangażowania, czy ja dam radę. Czy będę miała tyle siły, żeby zaprowadzić go do przedszkola kiedyś, czy będę miała tyle siły, czy żebym dała radę go zaprowadzić do szkoły. Nie wiem, to było dla mnie najgorsze. Ale no właśnie, tak jak koleżanka powiedziała, rodzina, przede wszystkim rodzina. Ja miałam dorosłe już prawie córki, bo jak się Antek urodził, starsza córka miała 19 lat, młodsza córka, że tak powiem, miała 17 lat. Więc w nich też było takie oparcie duże, bo wiedziałam, że mogę liczyć na taką pomoc od nich, że jeżeli mnie zabraknie, to one się nim zajmą.
A kiedy im pani to powiedziała, że...
Od razu.
Od razu. I jaka była ich reakcja?
No starsza córka jakoś musiała to, że tak powiem, przerobić w sobie. Dla młodszej było obojętnie co, aby się urodziło i miała dziedziusia. Także, no wie pan, trudno powiedzieć, bo wszyscy, nikt nie wiedział, co to jest zespół Downa. My dostaliśmy jakieś tam ulotki, które ja spakowałam w samochód, w skrytkę. Mnie to nie dotyczy, jak zrobiłam badania. Mnie to nie dotyczy, niech się tam wszyscy inni martwią, którzy mają dzieci z zespołem Downa. Ja nie muszę, prawda? Bo tak jest. Bałam się nawet tego widocznie zespołu Downa. No ale po porodzie od razu, jak spojrzałam na Antka, chociaż od razu mi zabrano, bo wiedziałam, że jest wada serca, poszedł do inkubatora. Jak spojrzałam na niego, to wiedziałam, że podjęłam bardzo dobrą decyzję.
Jednym z kluczy do waszych decyzji są mężowie. Czyli generalnie jak duże znaczenie jest to, że takie dziecko pojawia się w pełnej rodzinie. W pełnej rodzinie i w rodzinie, która się kocha. Znaczy w małżeństwie, które się kocha, rozumiem. Bo jak słucham was, znaczy akurat państwa Toczyskich, tak jak znam, to generalnie trudno mówić. Natomiast pani sytuacji nie znam oczywiście, więc nie chciałbym tu się wymarzać, broń Boże. Ale generalnie z waszej opowieści wynika, że po prostu, że to są po prostu kochające się wciąż małżeństwa. Jak duże znaczenie ma pojawienie się właśnie takiego Antka, Kuby, Pawła w takim środowisku?
O, duże.
Bardzo duże.
Myślę, że bardzo scaliło. Tak jak na przykład w moim przypadku zbliżyliśmy się bardziej do siebie. Chociaż no, nie mówię, że tam było źle, ale takie dziecko zbliża. Ta troska o to dziecko, zadbać o rehabilitację, o różne takie przyziemne sprawy. Każdy jakiś nie taki oddech w nocy stawia na nogi, obojga. Paweł, kiedy się urodził, często chorował. Kilka razy byliśmy w szpitalu. Chorował na zapalenia płuc, obturacyjne, oskrzeli. No ale przeważnie zawsze lądował w szpitalu. Także to...
Bez drugiej osoby na pewno człowiek by nie dał rady, prawda?
Nie dałby rady.
Dałby radę, na pewno dałby radę, tylko...
No, są mamy, które dają radę, a z drugiej strony są faceci, którzy nie dają rady i tu akurat nie chwała im za to, no, generalnie, bo są takie sytuacje, kiedy niestety dziecko z niepełnosprawnością, nie mówię, że ze zespołem Downa, ale w ogóle z niepełnosprawnością niestety okazuje się zbyt trudnym egzaminem.
Ale akurat chyba z tym zespołem Downa rzadko się zdarza, żeby były zbyt takie trudnym, sytuacje.
Zbyt trudnym egzaminem dla niektórych facetów i tutaj też to powiedzmy. Słuchajcie, co to znaczy być mamą, rodziną, dzieciaka z zespołem Downa? Taki jak to wygląda na co dzień?
Nic specjalnego. No, tak jak normalnego dziecka.
To znaczy?
Tylko tyle, że mamy trochę więcej pracy, no bo musimy się zająć rehabilitacją.
Na co się, słuchajcie, trzeba przygotować? No bo nie oszukujmy się. Ja wiem, że słucha być może nas wiele osób, których ten problem nie dotyczy, ale muszą sobie uświadomić, że takie ryzyko zawsze istnieje. W czasach, kiedy ten debiut kobiety jako mamy zdarza się coraz później, kiedy to nie jest tam między tym optymalnym 22, 24 rokiem życia, kiedy się to mówi tak, biologia nie kłamie, zegar jest taki, jakby tu i tu później to ryzyko, jeżeli się wcześniej zaczyna rodzić, no to ryzyko załóżmy również i tych ciąż obciążonych genetycznie spada. No to mówią lekarze, no ale no czasy są takie, jakie są, kobiety coraz później rodzą, ryzyko jest coraz wyższe. No i jak ryzyko jest coraz wyższe, to kobiety zaczynają kombinować i czy też mężczyźni też, żeby było jasne, to też. Ale kobiety mówią, kurczę, coraz większe ryzyko, ja się będę wycofywać i zaczynają się bać, panicznie bać. A ja chciałbym, żebyście powiedziały właśnie, na co trzeba się nastawić. Co to znaczy opieka nad dzieckiem z zespołem Downa? Powiedzieliście rehabilitacja. Na czym polega ta rehabilitacja?
Od samego początku. Rehabilitant, logopeda, to są częste wizyty u lekarzy, bo tak jak na naszej stronie można sobie sprawdzić, tam jest dokładna rozpiska vademecum medyczne, jakim badaniom powinno być dziecko systematycznie poddawane w pierwszym roku życia, w kolejnych. To są duże ilości wizyt lekarskich. Trzeba dziecko przebadać pod każdym kątem, ponieważ zespół Downa wiąże się z różnymi wadami. Dlatego dziecko musi być przebadane przez laryngologa, musi być sprawdzony,
kardiologa.
Dokładnie, także to wielu specjalistów, okulista, bo bardzo często ujawniają się wady wzroku. Nie wiadomo dlaczego dziecko nie kontaktuje się tak dobrze z otoczeniem, się okazuje, że ono nie widzi prawie, ma tak duże minusy albo tak duże plusy, że po prostu on nie widzi, gdzie on chodzi. Także ta rehabilitacja to nam towarzyszy praktycznie od urodzenia, od momentu, kiedy można wyjść ze szpitala po operacjach, już trzeba dziecko rehabilitować. I tak właśnie czasami znajomi jacyś pytają tak z 3-miesięcznym dzieckiem, a po co to iść do logopedy, jeśli on jeszcze nie mówi? A właśnie nie. Logopeda najpierw musi tutaj ćwiczyć narządy artykulacyjne, bo one są nieprawidłowo wykształcone, jest nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Wszystko można wyćwiczyć. Właśnie z dzieckiem z zespołem Downa to nie jest tak, że ono jest skazane na taką egzystencję. Zupełnie inaczej by funkcjonowało dziecko, które nie jest rehabilitowane i dziecko, które jest rehabilitowane.
Dobrze, to powiedzcie mi, co można osiągnąć tą rehabilitacją? Czyli ta wersja taka full optimista.
To nie ma tak.
No dobrze, no ale
wszystko generalnie zależy od stanu dziecka.
Dobrze, rozumiem. Ale generalnie, czy można doprowadzić dziecko z zespołem Downa do pełnej samodzielności?
Do pełnej samodzielności nie, ale do częściowej samodzielności tak.
Co to znaczy częściowa samodzielność?
Czyli może
samoobsługa.
To jest pierwsze.
No to jest najważniejsza rzecz.
To robi tak przy sobie. Myje się, ubiera się.
Potrafi sobie zrobić kanapkę, tak, herbatę.
Są osoby z zespołem Downa, które chodzą na uczelnie, studiują.
No to właśnie
ale
dlatego...
Ale to są pojedyncze
przypadki, ale są.
Ale nie są to cuda.
Nie.
Nie są to cuda, żeby było jasne.
To jest na pewno duża zasługa rodziców, bo jakoś tam rehabilitowali to dziecko, pomagali mu w tym. No i osiągnęli sukces. Moim zdaniem to jest bardzo duży sukces, jeżeli dziecko...
Nie może być upośledzone w stopniu znacznym, bo jeżeli rozpiętość tego upośledzenia bywa bardzo różna. Większość dzieci z zespołem Downa funkcjonuje na poziomie tak lekkie, umiarkowane.
Czyli takie, które mogą takie... spokojnie podstawówkę skończyć.
To tak lekko przepychane.
W sensie, że generalnie taki poziom mniej więcej intelektualny, że takie słabsze liceum jest do osiągnięcia.
Ale bywają dzieci, które mają lekkie na granicy normy. Bywają takie dzieci. I my w stowarzyszeniu też mamy taką dziewczynkę, która chodzi w tej chwili do 4. klasy szkoły masowej. Czyta, pisze, liczy.
Czy wasze dzieci muszą być rzeczywiście skazane na szkoły specjalne, na szkolnictwo specjalne? To takie wizualne.
Czy muszą?
Czy wyobrażacie sobie,
to nie wiem, czy mają lepszą alternatywę.
No dobrze, to inaczej zapytam. Czy Kuba, Paweł, Antek, wyobrażacie sobie wasze dzieci w otwartej klasówce?
Na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć. Antek chodzi do przedszkola numer 27, do grupy integracyjnej. Poszedł do grupy jako trzylatek z trzylatkami, jest w tej chwili jako w grupie czterolatków. Daje sobie radę, no, nie umie się nakarmić, bo dla niego jest problemem włożenie sobie łyżki z zupą do buzi. No a tak jest.
No ale to tak zwany zdrowy czterolatek też czasami.
Może dlatego, że mu się nie chce, bo stwierdził, że jak pani nakarmi albo mama, to też będzie dobrze.
Wygodniej.
Oczywiście.
Czyli one całkowicie normalnie kombinują, tak?
Kombinują.
Kombinatorzy to z nich nieźli.
Czyli też potrafią się w życiu ustawić.
Ułatwić sobie życie, tak. Tak.
Jak tłumaczy dziecku, nie bij dziewczynek, to mnie się pyta, czy może pić chłopców. No więc to są tacy.
A jak dzieci przyjmują właśnie Antka?
Super. Jest to w ogóle przedszkole integracyjne, także tam panie mają do czynienia z różną niepełnosprawnością. Antek w grupie jest jako jeden z zespołem Downa i chyba dwie osoby, czy trzy autystyczne. Super. Przychodzi do domu, opowiada
no
o dzieciach,
ciekawe,
które, z którymi się bawił, z którymi się bił też. Dzieci podlatują od razu do niego, jak wprowadzam do grupy, do sali, podlatują i krzyczą Antek, cześć, więc jest lubiany chyba, no takie mam wrażenie. Nie przychodzi, nie skarży się, że jego ktoś pobił, wręcz przeciwnie, brzydko to mówić, ale tak jest. Oni mają dużą siłę, więc jeżeli Antek popchnie jakąś dziewczynkę, szczuplejszą od siebie, no to wiadomo, że dziewczynka zaczyna płakać. Może krzywdy jej nie robi, ale samo to, że prawda, dotknął ją, to już... Więc pani robi mu no i on przychodzi, skarży się, że pobił dzisiaj dziewczynkę i pani zrobiła mu no.
Te dzieci są strasznie ufne.
Bardzo.
Nie boicie się tego?
Boimy
bo
się, ale...
Bo to jest to chyba taki lęk, który dzieci... rozmawiam zwłaszcza z rodzicami starszych już dzieciaczków, bo mówią właśnie. Największym problemem jest to, że boimy się czasami ich sami wypuścić z domu, chociaż są samodzielni, chociaż mogli sobie spokojnie dać radę i pójść do tego sklepu. I jakkolwiek no czasami z tym liczeniem to jest tak różnie, z pieniążkami zwłaszcza, bo to jest jednak troszeczkę z abstrakcyjnym myśleniem jest problem. Tego się nie da...
To jest duży problem. Abstrakcja to jest poza ich zasięgiem.
A pieniądz jest niestety czymś abstrakcyjnym. No
tak. Pieniądze papierowy się nie liczy, no, musi być
brzękający.
Dokładnie. Ale mówią, no, boją się po prostu tego, tej ufności. No, oni wszystkich chcą kochać. To są
tak,
takie
wszyscy
dzieci,
są ich wujkowie, tak.
Że to są dzieci strasznie dające dużo miłości.
Ale małe dzieci z zespołem Downa to są takie barometry. One na przykład wyczuwają intencje. Wyczuwają, kto się ich boi, wyczuwają złe intencje. Są takie, nie wiem, czy u was tak było,
tak,
ale Kuba po prostu, jeżeli ktoś się go bał, czy widać było, że nie chce do niego podejść, on absolutnie nie podszedł do żadnej osoby, która nie była uśmiechnięta i która nie emanowała jakimś ciepłem w stosunku do niego.
Tak,
a później systematycznie właśnie ta zdolność
jest
niestety zanika.
Jest
i później już każdy jest fajny, każdy jest dobry. One próbują nawiązać kontakt. One właśnie chciałyby, żeby być przez wszystkich lubianymi. One się uwielbiają przytulać.
Ja chyba też mam zespół dane. Też
tak? Też pan się lubi przytulać.
Chcę się przytulać i też chciałbym, żeby mnie wszyscy kochali, żeby mnie lubili. No,
to na pewno, tak.
To pewnie tak, możemy podciągnąć i zapraszamy do stowarzyszenia.
Zapraszamy rodziców, tak, bo u nas to są rodzice. No, rodziców
dobrze, powiem mamie. Słuchajcie, jest też oczywiście ta trudna sytuacja w waszym życiu, bo tak jak zresztą pani Alicja powiedziała, no nie robimy się młodsi. Tu ma pani to szczęście, że ma pani córki, które pewnie powiedziały, no
tak.
Oszalały na punkcie Antka?
Do tej pory szaleją. Dzisiaj właśnie córka wróciła, bo studiuje w Białej, no to po prostu wycałowali się, wyściskali się, wytęsknili się.
Natomiast dla wielu rodziców, którzy dostają tę informację, no jest to właśnie, zresztą sami mówiłyście o tym, to jest ta perspektywa. No dobrze, no ja jestem już osobą i dopóki jeszcze mam siły, tam załóżmy do 60, 70, spokojnie, no ja można wyrehabilitować, ale co później? I właśnie ta perspektywa, jak sobie z tym dajecie radę? ta perspektywa, co później.
My na razie mamy małe dzieci i nie myślimy o tym, co później. Ale są naprawdę różne szkoły, bo niektórzy uważają, że nie należałoby tym obarczać zdrowych dzieci. Ja akurat uważam, że i zawsze tak uważałam, że rodzina to jest całość. I problemy rodziny są problemami całości. I Kuba po prostu jest naszym wspólnym, no, jakby to powiedzieć, problemem.
A u pani Izabeli jak to jest?
No u mnie też dzieci chętnie się z nim bawią. Owszem, jest rozrabiaka niezły. Kombinuję też, żeby im tam trochę poprzeszkadzać. Przeważnie jak tam odrabiają lekcje, ale też zawsze jak coś się dzieje, to stoją za Pawłem, murem. Interesują się tak, co się z nim dzieje, jak się czuje, czy może czegoś mu tam nie potrzeba, czy może mamo, ja z nim posiedzę, a ty sobie odpocznij. Wsparcie mam i ja.
Słuchajcie, robicie jeszcze oprócz tego, bo tu moglibyśmy jeszcze kontynuować, a niestety czas jest ubłagany, nieubłagany, a ja chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, żebyście miały szansę zaprosić na pewne wydarzenie, które jest ważne i które powinno być ważne z punktu widzenia zarówno rodziców obecnych, przyszłych, każdego z nas, bo jeżeli nas to w tej chwili nie dotyczy, nie znaczy, że jak będziemy dziadkami, nas nie będzie dotykało. No, w różnym stopniu. I do takich rzeczy trzeba się po prostu najzwyczajniej w świecie przyzwyczaić. To ja miałem taką sytuację w ubiegłym roku całkiem nieprzystającą, bo spotkałem się z bardzo ciężkimi chorobami i teścia, i mojego taty, i tak dalej. I pierwsza taka myśl, jak sobie z tym poradzić, a potem się okazuje, że człowiek radzi. Tak. I to uczy. Wy pewnie to macie tą pełną świadomość, że to po prostu nie ma co siedzieć i się nakręcać i kombinować. To nic z tego niezłego, po prostu przychodzi i czas, i możliwości, i siły do różnych rzeczy. Jakkolwiek oczywiście podejrzewam, że macie takie swoje chwile, że tam gdzieś w kąciku sobie tam poryczycie.
Jak każdy.
Przy zdrowym dziecku też się
dokładnie.
Ręczy.
Dokładnie, na poparcie.
Może częściej. Może nawet częściej.
Tak, bo ten to przyjdzie od razu za szyję. Mamo, kocham cię.
Natomiast chcecie już, to będzie 22, czyli to będzie najbliższa wtorek. O 13 w Centrum Kultury i Sztuki wystawić sztukę teatralną.
To nie my. My nie wystawiamy, my tylko zaprosiliśmy grupę z Radomia. My też byśmy bardzo chętnie wystawiali sztuki, tylko nasze dzieci są malutkie. U nas średnia wieku to jest 5
coś,
lat.
Ale nie, ja wiem, tylko robicie coś fantastycznego, bo właśnie poprzez tą sztukę chcecie pokazać...
Chcemy pokazać zespół Downa, że potrafi coś osiągnąć, potrafi coś wypracować. Ciężką pracą naprawdę. Oni przez rok przygotowują się do takiego spektaklu, a później to jest ich 40 minut, kiedy oni błyszczą na scenie. Mhm. A celem głównym tego jest, żeby pokazać to, zademonstrować młodzieży, ponieważ my na widownię zaprosiliśmy gimnazja, licea i zaprosiliśmy warsztaty terapii zajęciowej, domy samopomocy. Także młodzież niepełnosprawną i młodzież zdrową.
I macie jeszcze wolne miejsca?
Nie. Nie mamy. Myślę, że gdyby siedzce miały taką salę na 600 osób, bez problemu byśmy ją zapełnili.
To chcą przyjść nauczyciele?
Tak, szkoły. Szkoły zgłaszały się właśnie. I tak jak pierwszy raz w tamtym roku organizowaliśmy takie przedstawienie i pojawiały się takie głosy, że młodzież gimnazjalna, zapraszacie młodzież gimnazjalną w takim trudnym wieku na to przedstawienie.
To jest banda taka.
Tak, oni was wyśmieją. No, po co to w ogóle robicie? Okazało się, że nie. Młodzież była cudowna po prostu. Oklaski na stojąco dostały te dzieciaki. Także dzieciaki, te, które przyjechały, ta grupa teatralna, urosły im skrzydła.
Bo jak się dzieciaki poważnie potraktuje, to im się poważnie zachowują.
No
nie?
Właśnie. Natomiast z tej młodzieży też mieliśmy pożytek, ponieważ przychodzili do nas do stowarzyszenia na zajęcia jako wolontariusze.
Dużo osób wam pomaga? Tak, tych wolontariuszy, tak zwanych?
Gimnazjum numer 2. Stamtąd przychodzi dużo wolontariuszy. Też mamy podpisaną umowę z Centrum Wolontariatu Caritasu. Też przychodzą stamtąd osoby, pojedyncze osoby stamtąd. studenci się pojawiają, którzy też no, takimi różnymi drogami się dowiadują, głównie z naszej strony.
Czy dziecko z zespołem Downa oznacza rezygnację z jakiegoś własnego rozwoju, ograniczenie w tym względzie?
No, ja się rozwinęłam.
My chyba się rozwijamy. Nie cofamy, tylko się rozwijamy.
Oczywiście, my się cały czas rozwijamy.
Aha. Bo kolokwialnie mówiąc, gdybym miała dziecko z zespołem Downa, nie byłabym teraz tutaj, prawda?
Dokładnie. Nie znałabym tylu wspaniałych osób.
Na pewno pan by mnie nie zaprosił jako osobę
postronną. Nie mówmy nic. Akurat w tym studio przewinęło się tylu
ja
osób
wiem,
niezwykłych,
ale
niezwykłych na różny sposób. Wy jesteście no tak, niezwykłe no ale po swojemu, ale też są.
Więc my cały czas się rozwijamy. Aha. My nie cofamy się, my się rozwijamy.
Zmieniłybyście coś w swoim życiu?
Nie.
Chyba nie.
Dobrze jest, jak jest.
To ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tą energię. Katowickie Radio Podlasie jest zawsze dla was otwarte.
Dziękujemy.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak zresztą dla wszystkich tych, którzy borykają się z tym, że mają jakąś niepełnosprawność, taką jak ja na przykład, też mam jakąś tam niepełnosprawność charakteru na przykład. Gdzieś tam być może zbyt złośliwy jestem. To też jest jakaś forma niepełnosprawności. Jak również na każdą inną grupę serdecznie państwa zapraszamy, bo chcemy pokazać państwu, że człowiek jest zawsze człowiek. Niezależnie jaką niepełnosprawność w sobie posiada. I od tego, ile z nas człowieczeństwa, no właściwie to tylko od nas zależy. I można żyć, i można się cieszyć życiem. I przede wszystkim no, pozdrawiamy Kubę, Pawła i Antka. Niekoniecznie wszystkie inne dzieciaki. Mariola Toczyska, Izabela Remiszewska, Alicja Hajewska. Dziękuję bardzo serdecznie. To jest oczywiście, jeszcze tylko powiem, Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Z zespołem Downa zawsze razem. Strona internetowa, kto pamięta?
www.zawszerazem.org.
Tak, z kreseczką.
Tak, z myślnikiem między zawsze i razem.
Serdecznie zapraszacie państwo. Jeżeli macie państwo problem, jeżeli boicie się państwo tego, macie państwo jakieś lęki, jakieś opory, ja to wiem, że po prostu panie są i panowie są też.
Też.
Panowie są też. Zresztą widać to na zdjęciach, że zaangażowani i są otwarci na to, żeby rozmawiać również z ludźmi, którzy mają po prostu strach i lęki. Jeszcze, choćby nawet jeszcze się nie zetknęli z tym w swoim życiu.
Tak, razem na pewno da się to szybciej
zdarzyło wam się rozmawiać z kimś, kto był, jak to się mówi, po tej drugiej stronie, czyli był zdecydowany na jednak rezygnację z tej ciąży zagrożonej?
Nie.
Bo ja słyszałem właśnie, że dzięki właśnie takim spotkaniom, dzięki takim rozmowom, dzięki możliwości przytulenia takiego Kuby, Antka czy Pawła, ludzie się decydowali. Jednak, że będą wychowywać te dzieci.
Ale naprawdę, że dzieci małe z zespołem Downa są tak empatyczne, że to po prostu, no, to jest sama radość.
Dziękuję bardzo
serdecznie. Nie bójmy się zespołu Downa.
To nie jest tak, że to jest jakiś wyrok.
Nie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Za 5 minut, godzina 19. Ja się już z państwem żegnam.